Dlaczego w wielu firmach metryką jest ten customer happiness score? Dlatego, że dla klienta poczucie szczęścia nie kończy się w momencie, w którym kupił. Nie kończy się w momencie, w którym skorzystał z danego produktu, zalogował się, zarejestrował, kliknął tu czy tam, w momencie, w którym problem dla tego klienta jest rozwiązany w sposób, w jaki on oczekiwał. I wtedy możesz mierzyć, czy ten klient jest szczęśliwy. Jeśli ten klient jest szczęśliwy, to z perspektywy lejka ta praca została wykonana dobrze.
Zastanawiałem się kiedyś nad taką rolą w organizacji, która zawsze będzie potrzebna. Wychodziło mi przez długie lata, że Chief Marketing Officer, ktoś, kto będzie zajmował się PR-em, szeroko pojętą komunikacją, przetrwa niezależnie od tego, jak czasy będą technologiczne mniej lub bardziej. Dzisiaj mam wrażenie, że coraz częściej dyskutujemy o tym, czy rzeczywiście w tym wydaniu, w którym wszyscy znamy marketing, on wciąż ma sens. Jak ty czujesz?
No, jak każda funkcja w organizacji, no to te funkcje ewoluują, przy czym niektóre się przekształcają, a inne generalnie rzecz biorąc przestają istnieć. I z jednej strony masz wykształcony taki obraz obszaru marketingowego, którego taką emanacją jest jakby pewnie serial tam Mad Men, tak? Gdzie masz tego Dona Drapera i być taką kreatywną osobą, która generalnie w obszarze marketingu potrafi kierować się storytellingiem, opowieścią wokół marki. Jednocześnie może być bardzo dobra w zakresie budowania wizerunku, kampanii billboardowych, spotów telewizyjnych, gdzie przez wiele lat, wiele lat pojęcie marketingu jest, było takie bardzo mocno połączone z mass mediami, tak? Czyli masowy marketing, mass media i funkcja CMO, czy w ogóle obszar marketingu był jakby mistrzem w opowiadaniu tej historii i pokazywaniu produktów światu w bardzo atrakcyjny sposób. I ta atrakcyjność miała, tej opowieści miała ogromne znaczenie i dystrybucja, czy masowa dystrybucja tej opowieści miała ogromne znaczenie. Ale z czasem, w szczególności jeżeli mówimy o cyfryzacji czy postępie technologicznym, ta rola tego obszaru marketingu zaczęła ewoluować, tak? Ewoluować, ponieważ z jednej strony masz do czynienia z rozwojem technologicznym i dwojakim, czyli zmieniają się sposoby zachowania konsumentów, no bo nowe platformy, social media i tak dalej. Do tego dochodzi obszar danych i analityki, bo coraz więcej informacji możesz mieć, więc sam obraz marketingu, działania, decyzje, jakie podejmujesz w tym obszarze, musi się zmieniać. No i nagle się okazało, że ta funkcja na przykład tego
oficera marketingu.
Tak, chief marketing officera, czy w ogóle obszaru marketingu, zaczęła się zmieniać, ponieważ doszedł obszar analityczny, skupiony na danych, doszedł być może obszar technologiczny i tak dalej. I zaczęły się takie ewolucje firmy. Tu jakieś zespoły od danych zaczęły powstawać, tu jakieś być może zespoły wspierające na przykład właśnie technologię w obszarze marketingu. I tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli spojrzysz na to przez pryzmat firm, które powstają dzisiaj, to bardzo często są to firmy, w których funkcja, taka tradycyjna CMO, nie istnieje albo istnieje w zupełnie inny sposób i pod zupełnie inną nazwą.
To są te same kompetencje, ale pod inną nazwą? Czy to są potrzebni zupełnie inni ludzie? Czy to są potrzebni inni ludzie, zależnie od tego, czy sprzedajesz nowoczesną usługę czy produkt?
Niektóre z tych kompetencji są te same, natomiast obraz taki funkcjonalny marketingu w organizacjach, na przykład w firmach technologicznych, które bardzo często dzisiaj nie mają w ogóle obszaru marketingu, tak zwanego, są po prostu inne. Dlatego, że najczęściej dzisiaj, jeżeli patrzysz w szczególności w firmach technologicznych, inaczej sytuacja będzie na przykład w korporacjach, które istnieją jakby na rynku wiele lat, gdzie masz często bardzo silny na przykład dział sprzedaży, bardzo silny dział marketingu, one jeszcze bardzo często rywalizują ze sobą albo bardzo dobrze współpracują, ale w wielu firmach technologicznych ten obszar marketingu jest skonstruowany w zupełnie inny sposób. Nawet jeżeli problemy do rozwiązania częściowo pozostają te same, to są one robione w inny sposób i struktura rozwiązania tych problemów marketingowych wygląda inaczej. Bardzo często w firmach technologicznych masz takie obszary i one, i te, które wymienię na początku, są tożsame z tym, co dzisiaj widzisz w bardzo wielu firmach, co możesz kojarzyć z obszarem marketingu. Czyli tak zwany obszar, pięknie nazywający się brand and creative, tak? Czyli ten marka i kreacja marki, gdzie tak naprawdę ustanawiasz pewnego rodzaju standardy marki firmy, tworzysz jakiegoś rodzaju zasoby cyfrowe, które są zgodne z marką, wspierają te cele biznesowe, ale tak naprawdę masz tam do czynienia z wytycznymi dotyczącymi marki, wykorzystania jakiegoś projektowania, kreacji itd., itd. Chodzi o to, w jaki sposób wygląda opowiadanie tej historii. Ale oprócz tego, i to jest taki bardzo tradycyjny, w bardzo wielu miejscach w obszarach marketingu znajdziesz, czy w agencjach reklamowych, czy w ogóle na przykład w działach marketingowych, znajdziesz taki obszar, który odpowiada za brand i tak zwany creative. Tak? Bardzo tradycyjne obszary to są tak zwane eventy i wszelkiego rodzaju wydarzenia, no to też w organizacjach marketingowych dzisiaj znajdziesz. Tak? Znajdziesz comms i PR, czyli komunikacja i PR, bardzo często utożsamiane z funkcją marketingową. No i ten obszar PR-u w bardzo wielu organizacjach do tej pory wygląda, powiedział, bardzo staromodnie, czyli chodzi o to, ile publikacji dostaniemy w różnych mediach. Tak? I to jakby waluta tutaj już została zmieniona, ale organizacje bardzo często na tym nie nadążają. Będziesz miał obszar na przykład content marketingu, czyli wytwarzania wszelkiego rodzaju kontentu po to, żeby był dystrybuowany w różnych kanałach. No i dwa rodzaje, które są, ja użyję słowa nowe, aczkolwiek one nie są nowe, bo to mówimy z perspektywy ostatnich, nie wiem, tam 10 plus lat. Mówimy o obszarze product marketing i growth marketing, których w wielu organizacjach nie ma. Mhm. Pomimo tego, że na przykład w firmach technologicznych obszar growth marketingu czy obszar product marketingu funkcjonują od 10 czy 15 lub więcej lat.
Powiedziałeś, że są firmy dzisiaj technologiczne, w których nie ma już w ogóle działu marketingu. A to co go zastąpiło?
Najczęściej tak zwane zespoły growthowe właśnie.
Czyli masz zespół, który ma odpowiadać za to, że nasza usługa albo nasz produkt ma być skalowalny.
Jeżeli patrzymy na to z perspektywy tak zwanych zespołów growth, które w niektórych organizacjach mogą być, które są połączeniem pewnego rodzaju działań marketingowych i działań sprzedażowych, i są w jednym zespole growthowym, tak? Ale tak naprawdę konstrukcja, czy powód, dla którego te zespoły powstały w bardzo wielu firmach, również zastąpiły tradycyjne działania marketingowe, jest dlatego, że jakby te zespoły, czy zespoły growthowe zajmują się uruchamianiem, śledzeniem, optymalizacją różnego rodzaju programów marketingowych, podkreślam słowo programów marketingowych, czyli działań marketingowych albo kampanii w wielu kanałach w celu kierowania potencjalnych klientów w dół tego lejka. Czyli te działania nie są działaniami ukierunkowanymi na spray and pray, tak? Czyli bardzo szeroko, takimi mass-mediowymi, tylko patrzysz na działania marketingowe z perspektywy lejka, dlatego między innymi część firm decyduje się na połączenie w zespole growthowym działań sprzedażowych i marketingowych, nawet jeżeli to są wewnętrznie, mogą być różne zespoły, czyli tam upper funnel i dół lejka, czyli lower funnel, to tak naprawdę traktuje się wszelkie działania marketingowe z perspektywy właśnie tego lejka i optymalizuje się w tym lejku każdy krok. I w tych zespołach growthowych pracuje się nad na przykład kanałami dystrybucji, nad generowaniem popytu, nad tak zwanym inboundem, na wspieraniem wysiłków sprzedaży też wychodzącej bezpośrednio z organizacji, bardzo często również nad optymalizacją na przykład strony internetowej z perspektywy konwersji i optymalizacji tego lejka. Patrzy się z perspektywy wykorzystania tak zwanego stosu technologicznego w marketingu, testów AB, analityki marketingowej opartej o wydarzenia i tak zwany account-based marketing, czyli taki marketing oparty bezpośrednio na kontach. I dzisiaj w bardzo wielu organizacjach te zespoły growthowe zajmują się właśnie generowaniem popytu. Czyli nie opowiadaniem historii, nie kampaniami reklamowymi, tylko przede wszystkim wszelkie działania i metryki są skupione na tym, żeby generować popyt, który później przechodząc przez ten lejek prowadzi do tego, że dany konsument korzysta z danego produktu, czyli konwertuje na sprzedaż, na używanie danego produktu. No i oczywiście w trakcie tego lejka, na różnych jego poziomach, masz do czynienia z adresowaniem różnych potrzeb. Opowiadaniem historii na przykład o tym, jaki jest problem do rozwiązania, dotarciem do klienta w jeden sposób, w drugi sposób i tak dalej. Ale całość tego działania cały czas jest skupiona wokół tego lejka, przez co bardzo często przeplata się z działaniami sprzedażowymi, takimi mocno optymalizującymi ten lejek. Stąd na przykład, jeżeli ja dzisiaj tworzyłbym zespół w swojej organizacji, nie tworzyłbym zespołu marketingowego, tworzyłbym zespół growthowy. I w bardzo wielu organizacjach, w szczególności technologicznych, dokładnie tak to wygląda, czyli nie spotka się osobnego działu marketingu, ale spotka się dział growthowy, w którym można mieć na przykład do czynienia z zespołami, którzy się zajmują, nie wiem, growth marketing i tak dalej. Natomiast osobną działką będzie jeszcze product marketing, który się najczęściej spotka w zespołach znów produktowych. Jest to funkcja, która jest moim zdaniem jedną z najrzadziej spotykanych funkcji w polskich organizacjach, włączając to firmy technologiczne albo startupy.
Nie czują potrzeby? Nie widzą? Ktoś inny to załatwia? Jeszcze nie dotarło?
Jak jeszcze to nie dotarło, jeszcze nie ma wiedzy, jeszcze nie ma doświadczeń w tym zakresie, jeszcze nie ma zbyt wielu osób, które w tym zakresie działają, a szkoda, dlatego że ta definicja tego obszaru product marketing to tak naprawdę jest to obszar czy proces, który jest związany z promowaniem i sprzedażą produktu wokół tego produktu, czyli w zasadzie twój produkt jest twoim działaniem marketingowy.
Poczekaj, czyli masz jedną markę firmy, która coś wytwarza, ona może wytwarzać kilka produktów, tak, ale czyli możesz mieć marketing wokół marki, która to tworzy i marketing wokół produktu, tak?
Najczęściej to wygląda to tak, że rola zespołów product marketingowych to jest komunikowanie o produkcie i jego korzyściach dla odbiorców i jest to rodzaj łącznika między funkcjami produktu a tak zwanym go-to-market, czyli wyprowadzeniem tego produktu na lejek. Czyli oni są częścią tego, jak patrzysz z perspektywy tych zespołów growthowych, to są częścią tego lejka. I teraz za co odpowiadają osoby, które odpowiadają za tak zwany product marketing? Za wprowadzanie tego produktu na rynek, tak? Czyli gdzie, jak i dlaczego, komunikowanie i jego pozycjonowanie tego produktu, nie firmy, nie marki firmy, tylko tego produktu, zajmują się opiniami klientów na temat produktu, śledzeniem, odpowiadaniem i tak dalej, zajmują się treściami wspierającymi sprzedaż tego produktu, podkreślam, nie marki, tylko tego produktu, ustalaniem cen, bardzo często właśnie z obszarem na przykład, nie wiem, finansów czy pricingu, czy na przykład działem operacyjnym oraz bardzo często również analizą konkurencji, czyli możesz potraktować ten product marketing jako funkcję w zespołach produktowych, które bardzo blisko pracują właśnie z działami growth, ale są de facto zapewnieniem, że działania marketingowe są częścią tej roadmapy produktowej. Mm-hmm. Czyli jak ja pracuję nad produktem, wytwarzam go, określone funkcjonalności wprowadzam, zajmuję się rozmawiając z klientami, to jednocześnie zespół product marketingowy dba o to, że każde działanie, które ja podejmuję w tym produkcie, będzie miało zapewniony jakiś aspekt marketingowy, dlatego że jest to wiara i działanie w to, że ten produkt sam się powinien sprzedawać w trakcie jego korzystania. Czyli jeśli korzystasz z mojego produktu i on dla ciebie rozwiązuje problem, to w trakcie rozwiązywania tego problemu ja będę w stanie wytworzyć takie działania marketingowe, które sprawią, że więcej osób będzie z tego korzystać, ty będziesz więcej osób z tego produktu korzystać. I czasami to są na przykład określone funkcjonalności, na przykład referale, czyli jeśli zrobisz to dostaniesz, nie wiem, tam kupon na coś tam, to, i to już jest bezpośrednią częścią wbudowane w odpowiednim momencie tego produktu. Bardzo dobrym przykładem będzie, na który się często powołuję, to jest Duolingo, czyli tam są te małe smaczki takie, które powodują, że ten zespół product marketingowy wkłada te rozwiązania bezpośrednio w produkt, które sprawiają, że ty chcesz później o nim rozmawiać dalej, że z niego korzystasz, że go polecasz i tak dalej, ale czujesz, że jest to część produktu, a nie jest to część kampanii marketingowej, którą ktoś zaprojektował po to, żebyś ją zobaczył. Oczywiście w ramach działań marketingowych masz do czynienia z tymi działaniami, które dalej są bardzo skuteczne i popularne. To mogą być te działania masowe, typu, nie wiem, kampanie w social mediach, czy kampanie bardzo trudne, zresztą kampanie wiralowe, czy działania na przykład wideo, czy działania outdoorowe i tak dalej, bo wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju grupę docelową posiadasz i jaki problem dla tych klientów zaadresujesz, tak? No bo jeżeli twój klient nie przebywa w określonych miejscach, no to nie ma sensu tworzyć tam kampanii, tak? I te kampanie mogą mieć też różne formaty, różne opowieści i tak dalej.
Czyli marka jest wtórna do produktu dzisiaj?
Wiesz co, marka, Tak? Kiedyś było tak, że... Znaczy kiedyś. W zależności od rodzaju firmy, to może inaczej. A bardzo często było tak, że jeżeli wytworzyłeś tą markę, to jakby niezależnie od tego, co tam wyprodukowałeś, no to tak. Tam jakby dało się to wepchnąć, no bo jak zastosowałeś metodę spray and pray, to zawsze coś tam się przyklejało i później konwertowało na twój biznes. Ale dzisiaj, gdzie konsumenci mają dużo większy wybór, bardzo często dużo większą świadomość, dużo mniejszą atencję, to działania spray and pray są bardzo trudne do realizacji.
Oczywiście, jeśli patrzymy na skuteczność.
Jeżeli patrzymy na skuteczność. No ale oczywiście możesz powiedzieć, okej, no to w takim razie są kampanie w telewizji i tak dalej. I one bardzo, jakby bardzo skutecznie budują przywiązanie do danej marki w oparciu o jakiś produkt, tak? Ale jeżeli na przykład mówimy o mniejszych firmach, czy mniejszych biznesach, czy mówimy o firmach technologicznych, w których jakby to nie jest tak, że adresatem tego jest rynek masowy i po prostu zakładasz kampanię w telewizji, tak? Albo coś się dzieje w jakimś mass medium i z tego masz określony efekt, no to musisz podjąć inne działanie. I tam są te funkcje growthowe, tam są te funkcje product marketingowe, bo wiesz, że musisz się skupić, że twoje działania muszą być lepiej dopasowane, że masz nie masz tylu pieniędzy na to, żeby zrobić te właśnie działania spray and pray, więc musisz się skupić na tym, żeby ten lejek był bardzo dobrze zoptymalizowany z punktu widzenia marketingowego i sprzedażowego. I to jest w zasadzie odpowiedź, w sensie organizacja tych firm, organizacja tych zespołów jest właśnie odpowiedzią na to, jak to robić w sposób bardzo dobry i zoptymalizowany od strony kosztowej i od strony takiej efektywnościowej.
A zaczęło się od tego, że tak jak mówisz, klienci mają dzisiaj większy wybór. Ważna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, mają większą świadomość, więc inaczej o danym produkcie musisz im mówić, niż mówiłeś im być może przez całe lata.
Tak, no musisz mówić w innych miejscach, więc format się zmienia, tak? No jeżeli są osoby, które przesiadują, nie wiem, na TikToku, to format rozmowy będzie się zmieniał, dlatego że odbiorcy oczekują innego formatu rozmowy. Jeżeli masz sytuację, w której, nie wiem, masz biznes B2B SaaS, tak? I twoi użytkownicy na przykład sprawdzają opinie o produktach w serwisach do sprawdzania opinii o produktach, to twoje działania będą przygotowane do optymalizacji tych opinii w takim miejscu i wiesz, że dla twoich odbiorców czy decydentów zakupowych to może mieć ważne, więc twoje działania marketingowe po prostu są inne, muszą się dostosować do formatów, w których ci użytkownicy są. I teraz musisz wiedzieć, gdzie są, musisz śledzić, gdzie są, musisz wiedzieć, jakiego rodzaju historie, w sensie na jakie problemy chcesz odpowiedzieć, więc jakiego rodzaju historię chcesz przekazać. Bardzo często, zobacz, jak prowadzisz, nie wiem, masz firmę B2B technologiczną, oferujesz jakiegoś rodzaju produkt i nagle się okazuje, że wchodzisz w miejsca, gdzie są opinie o tym produkcie, nie wiem, twoje, konkurentów, czy kogokolwiek innego i czytasz, tam jest 1000 opinii i nagle zaczynasz dostrzegać pewnego rodzaju wzorce, na przykład, nie wiem, ludzie mówią, że problem w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki, w tym narzędziu jest taki. Później rozmawiasz z klientami i mówisz, czy faktycznie macie w tym miejscu problem. Ktoś mówi tak. No są dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz ten problem zaadresować w swoim produkcie. Po drugie, musisz potrafić opowiedzieć historię za pomocą tych różnych kanałów dystrybucji. To mogą być właśnie te serwisy do opinii, to może być, nie wiem, to mogą być social media, to może być content marketing, to może być performance marketing i tak dalej, które potrafią ten problem zaadresować, ale to musi być część twojego produktu. No i teraz, ponieważ bardzo często w wielu produktach koszt zmiany jest bardzo niski i z czasem będzie jeszcze niższy. Czyli jeżeli, nie wiem, twoim produktem jest CRM, no to koszt zmiany jest wysoki i następuje to rzadko, ale jeżeli twoim produktem jest, nie wiem, narzędzie do notatek, może w ten sposób, tak, to switching cost takiego użytkownika jest bardzo łatwy, tak? I bardzo łatwo możesz zmienić decyzję, jak ktoś ci opowie kolejnie dobrą historię. W szczególności, jeżeli twoje produkty mogą być frustrujące dla tej grupy odbiorców, no to jeżeli się pojawia konkurencja i mówi, ja to zrobię łatwiej, w prostszy sposób i pokażę to w swoim produkcie i dowiezie na tą wizję, to ta opowieść wtedy jest dużo bardziej rezonująca z tym odbiorcą. Jak sprawdzi i faktycznie tak jest, no to zmieni bardzo szybko i kolejna aplikacja, wczoraj używałem tej, jutro będę używał tamtej.
Przetestuję. Rozumiem, że w dotychczasowych zasadach marketing patrzył bardzo big picture'owo, a dzisiaj rynek, klienci wymagają tego, żeby zejść do szczegółu, do produktu i do niuansów czasami w tym produkcie i dlatego te zespoły muszą być zmodyfikowane, tak? Wiedza w tych zespołach musi być zupełnie inna. Podejście do problemu, który rozwiązują te zespoły, musi być inna, tak?
Na pewno poziom granularności rzeczy, które możesz wiedzieć, jest dużo, dużo głębszy, tak? Czyli informacje, które możesz mieć, jeżeli chodzi o poszczególne elementy tej ścieżki użytkownika, czy też tego lejka, masz dużo więcej informacji. Masz te informacje z analityki biznesowej, czy z różnych miejsc i tak dalej, versus zrobiliśmy kampanię, przyszli ludzie albo nie przyszli ludzie, tak? Ja kiedyś miałem taką sytuację, było tam w latach, na początku lat 2000, jak o jednym z serwisów, które tworzyłem, był program w telewizji. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, bo w trakcie tego programu telewizyjnego był taki skok na ruchu, stronę, prawda? Że już te serwery nie wydalały, a wtedy nie można było tak sobie gładko, szybko, fajnie tam wykupić i tak dalej. Tylko ja jeszcze w trakcie tego trwania programu byłem w autobusie do serwerowni, tak? W sensie po to, żeby tam podokładać więcej, żeby spróbować jak najwięcej tego ruchu zatrzymać, tak? No i nie wiesz skąd, nie wiesz jak, ale w momencie, kiedy jesteś w dzisiejszej sytuacji i masz na przykład możliwość i bardzo jakby ja bym bardzo zachęcał osoby do korzystania na przykład z tak zwanej analityki eventowej, tak? To są rozwiązania typu Amplitude albo Mixpanel albo Hip, gdzie każde zarejestrowane wydarzenie w serwisie jest eventem, jest wydarzeniem i możesz je nie tylko rejestrować, ale możesz na podstawie niego tworzyć analitykę. Autentycznie każde wydarzenie, kliknięcie w przycisk, zapisanie czegoś, otworzenie czegoś i tak dalej, to pozwala ci zrozumieć na bardzo niskim poziomie zachowania pojedynczych konsumentów, ale jednocześnie wyprowadzić takiego rodzaju kohorty i grupy tych osób, żeby zrozumieć, jak one się zachowują w masie, czyli decydować, w którym kierunku twój produkt powinien ewoluować, w jakim miejscu na przykład są rzeczy do poprawienia. Z perspektywy takiej marketingowej, myślę, że takim fajnym frameworkiem do myślenia jest taki framework w kategoriach paliwa i silnika. Tak? W sensie, co jest paliwo, a co jest silnikiem. Paliwem na przykład jest content, jest design, jest search engine marketing, są reklamy, są case studies, są jakieś raporty, webinary, e-mail i tak dalej. To jest paliwo. Tak? Czyli to są takie działania pod tytułem, jeśli tego dolejemy, to dalej zajedziemy. Tak? Pod warunkiem oczywiście, że wiemy, że to robimy z sensem, że ta trasa jest sens. I teraz druga rzecz to jest silnik, czyli na podstawie czego będą te działania, generalnie to paliwo będzie przepalane. Czyli silnikiem mogą być kanały, silnikiem mogą być narzędzia, silnikiem może być analityka, silnikiem może być na przykład testy AB, silnikiem może być mapowanie tego lejka, czyli żeby wiedzieć, co tam się dzieje w środku. Silnikiem może być SEO na przykład, tak? I jakby odpowiedni balans tego, w sensie to jest jakby nasz silnik. Tam są narzędzia, techniki, które wykorzystujemy i teraz jeśli dzięki nim dodamy więcej paliwa, to generalnie rzecz biorąc zajedziemy sobie dalej. Bo trzeba też pamiętać, że ten obszar marketingu, on jest obszarem, czy obszar growthowy w szczególności jest obszarem złożonym. No bo jeżeli to jest i działania związane z marketingiem, i działania związane ze sprzedażą, to zobacz, że twoja perspektywa pójścia do rynku z określonym produktem nie jest taka jednoznaczna, bo to się mówi ładnie go to market, tak? Ale to nie jest tak, że w sensie, że to jest jedna strategia, jeden sposób, w sensie, że to jest jeden marketing czy jeden sposób sprzedaży. Bo zobacz, że jeżeli patrzysz na to z perspektywy firm B2B, to taki go to market może być samoobsługowy plus wsparcie w sprzedaży. Samoobsługowy w rozumieniu, czyli tworzy pewnego rodzaju działania marketingowe, ale klient przychodzi i on jakby po to, żeby skorzystać z tego produktu, wykonuje te czynności samemu, tak? Czyli potencjalny klient samodzielnie się rejestruje w produkcie, przechodzi między różnymi planami i tak dalej, ewentualnie czasami dostaje wsparcie sprzedażowe, tak? Druga opcja to jest opcja, gdzie potencjalni klienci kupują za pośrednictwem na przykład działów sprzedaży, czyli musisz stworzyć świadomość, ale później przekierowujesz do działów sprzedaży, którzy zamykają tą sprzedaż. Czyli to jest jakby dodatkowa ścieżka dla osób. Może to być dla osób fizycznych, może to być dla na przykład małych i średnich przedsiębiorstw albo osobna na przykład dla korporacji. Tak? No i oczywiście są takie sposoby, czyli hybrydowe, czyli potencjalni klienci mogą korzystać samodzielnie. Na przykład ja jestem indywidualnym klientem albo nie wiem, małą firmą i działam samodzielnie, a na przykład działania takie przekierowujące do sprzedaży są tylko i wyłącznie dla osób, które są w tym profilu enterprise'owym. I cały ten proces sprzedaży, jak sobie o nim pomyślisz, to On tak naprawdę, czy ten proces, nawet nie tyle sprzedaży, ile oferowania wartości klientowi po to, żeby on uwierzył w tą wartość oraz skonwertował, cokolwiek konwersja oznacza, czy zapłaci, czy trial i tak dalej, zaczyna się w tej części na styku marketingu i produktu, prawda? I ma bardzo dużo wspólnego z obszarem marketingu i sprzedaży, i później z obszarem korzystania z samego produktu i retencji. Tak? Czyli bardzo często w organizacjach to był taki podział. Ci odpowiadają za marketing, tak. No to oni robią kampanię. Ci odpowiadają za sprzedaż. Jak my zrobiliśmy kampanię i dostarczyliśmy ich tych wszystkich ludzi, to teraz ich zadaniem jest zamykać tą sprzedaż.
A my skupiamy się na nowej kampanii.
A my odpalamy nową kampanię, a ci tutaj. Prawda? Mhm. I ci mają bonusy od sprzedanych rzeczy, a ci mają bonusy na przykład od przyprowadzonych rzeczy. I przez wiele lat w wielu organizacjach tak te obszary wyglądały. Dzisiaj mamy do czynienia z, moim zdaniem, w szczególności w firmach technologicznych, ja to obserwuję z perspektywy firm technologicznych, połączenia się tych działów w obszarze, który jest ładnie nazywany growth, albo czasami jest nazywany obszarem revenue, tak, ale jest to bardzo, bardzo bliska współpraca i patrzy się nie przez pryzmat funkcji, nie przez pryzmat różnych zespołów, tylko właśnie przez pryzmat ścieżki użytkownika z nałożeniem na niego, na tą ścieżkę, tego lejka, gdzie się zaczyna od momentu, kiedy mamy do czynienia z pierwszą interakcją z klientem, nie do momentu sprzedaży.
Okay.
Nie do momentu sprzedaży, tylko do momentu, w którym rozwiązaliśmy ten problem dla użytkownika. Nie? Czyli to nie jest pod tytułem kampania, sprzedaż, konwersja, adios,
silosy, tak.
Tak? Tylko to jest pierwszy kontakt, opowiedzenie tej historii, kwestia tego, jaki problem rozwiązujemy, konwersji, czy w sposób ze sprzedażą, czy w sposób automatyczny, ale później używania tego produktu, rozwiązania tego problemu i
utrzymania.
Dokładnie, retencji. I dlaczego w wielu firmach metryką jest ten customer happiness score? Dlatego, że dla klienta poczucie szczęścia nie kończy się w momencie, w którym kupił. Nie kończy się w momencie, w którym skorzystał z danego produktu, zalogował się, zarejestrował, kliknął tu czy tam, w momencie, w którym problem dla tego klienta jest rozwiązany w sposób, w jaki on oczekiwał. I wtedy możesz mierzyć, czy ten klient jest szczęśliwy. Jeśli ten klient jest szczęśliwy, to z perspektywy lejka ta praca została wykonana dobrze.
Też myślę o tym, że dzisiaj, zobacz, mówisz często firmy technologiczne, ale no, w sumie takimi się stały. Zanim włączyliśmy kamerę, opowiadałem Bartkowi o wyczyszczeniu właściwie z początkiem nowego roku różnych swoich subskrypcji i zdecydowaniu się na The Economist. Ale patrząc po New York Timesie, Ekonomiście, czy Netflixie, czy Warnerze, dzisiaj w sumie dla nich no, najważniejsze jest to, żeby utrzymać tego swojego widza. Dla inwestorów w Netflixie na giełdzie amerykańskiej ważne jest, ile mu przybyło subskrypcji. Więc w tym sensie pilnowanie tego, czy dokładanie mu czasami kontentu, a czasami takich usług, które sprawią, że on z tobą zostanie, a nie pójdzie gdzieś indziej, tak jak na przykład to, co już nie spróbuję odnaleźć ten artykuł i być może zostawimy go w notatkach do tej audycji, ale pamiętam, że goście odpowiadający za subskrybentów New York Timesa tłumaczyli, dlaczego dzisiaj tak wiele rzeczy bandlują w tej subskrypcji dla kogoś, kto już jest, żeby nie uciekł, bo to jest dzisiaj dla nich wygrana na koniec miesiąca.
Bo tutaj się spotykasz z pewnego rodzaju bezlitosną matematyką tego lejka. Customer acquisition cost, czyli pozyskanie nowych klientów, z czasem rośnie. Większość osób myśli, że jeżeli mamy produkt i pozyskujemy klientów i ten produkt jest lepszy i więcej osób o nim wie, to koszt pozyskania klienta będzie mniejszy. To jest nieprawda. Im dalej w las, tym koszt pozyskania klienta jest wyższy. Bo konkurencja, bo szereg różnych czynników. I teraz, jeśli pozyskanie nowego klienta rośnie z czasem, to oznacza, że ma to wpływ na naszą marżę. Jeśli ma wpływ na naszą marżę, to szukamy optymalizacji tej marży. Chcemy zarabiać więcej pieniędzy. Marża powinna być na odpowiednim poziomie, ale na koniec nie powinniśmy dokładać do tego biznesu. I teraz, jeżeli do tego dołożysz sytuację, w której klient już pozyskany odchodzi i musisz go, jest taki ładny zwrot, resurrect, to się mówi o rezurekcji użytkowników, tak? I musisz nawrócić tego użytkownika, tak? z powrotem do korzystania z twojej usługi, to to też jest koszt. Więc bardzo wiele firm bardzo słusznie optymalizuje swoją ekonomikę na kwestii retencji i utrzymaniu tego użytkownika. Również z tego powodu, że matematyka tego tak zwanego, tej ekonomiki tego produktu wygląda tak, że użytkownicy, którzy już korzystają z usługi i bardzo często są najbardziej lojalni, to są ci, których tak zwane, to się ładnie nazywa lifetime value, jeżeli jest długie tego użytkownika, to zostawiają najwięcej pieniędzy, czyli jednocześnie są najbardziej, są wysokomarżowi i wynika to również z tego, i jeżeli spojrzysz na przykład na branżę retailową czy komersową, jest to, że lojalni klienci zostawiają dużo więcej pieniędzy niż klienci, którzy są przypadkowi czy sporadyczni. Dlatego między innymi masz do czynienia w wielu miejscach z programami lojalnościowymi, ponieważ w branży na przykład retailowej czy w branży komersowej użytkownik, który jest częścią programu lojalnościowego, zostawia nie 15% więcej pieniędzy niż pozostali użytkownicy, tylko zostawia kilka razy tyle więcej pieniędzy niż pozostali użytkownicy i w bardzo wielu firmach 20% najbardziej lojalnych użytkowników potrafi robić 80% przychodów. Stąd między innymi, nawet jeżeli wykonujesz określone działania, które polegają na tym, żeby nowych użytkowników czy nowych klientów przyciągnąć, to jeżeli w dole tego lejka jest sito i ci ludzie odchodzą, to tak naprawdę u góry wykładasz pieniądze i będziesz ich wykładał coraz więcej, a na dole to sito przecieka, ponieważ wypływają. I teraz jak patrzysz z perspektywy ekonomiki tego produktu, to warto pozyskać właściwych ludzi w górze tego lejka, właściwych klientów, nie wszystkich, których możesz, tylko właściwych w górze tego lejka, a w dole tego lejka skupić się na tym, aby jak najmniej
osób... Czyli generować jak najwięcej wartości.
Dokładnie. Mhm. Generujesz wartość, więc jak najmniej osób rezygnuje w dole tego lejka, przez co ci, którzy zostają, stają się lojalnymi klientami i przez to, że stają się lojalnymi klientami, nawet jeśli z jakiegoś powodu zrezygnują, bo sytuacja materialna, bo zmieniła się potrzeba, czy cokolwiek innego, istnieje szansa, że wrócą, bo będą mieli dobrą konotację swoim produktem, albo z niego po prostu nie rezygnują. Tak? Ja na przykład jak patrzę z perspektywy ekonomiki na przykład mojego newslettera, kompletnie, i to moja wina, generalnie rzecz biorąc, kompletnie nie zwracam uwagi na to, co się dzieje w górze mojego lejka. Ja nie wiem, ile ludzi przychodzi, nie, po prostu nie wiem, tam gdzieś się to odkłada, ile ludzi przychodzi, rejestruje się tam, nie wiem, na darmowy newsletter, a później ile ludzi konwertuje na płatny newsletter, to już na przykład informacje o tym, że ktoś skonwertował na płatny newsletter, wiem, dostaję o tym informację. Ale na przykład ja bardzo mocno śledzę churn, czyli osoby, które rezygnują. Tak? Każda osoba, która zrezygnuje, dostaje ode mnie maila z podziękowaniem, dlaczego, potrzebuje zrozumieć ten problem i tak dalej. Czasami powody są bardzo różne. Czasami to jest sytuacja materialna, czasami ktoś jest niezadowolony, czasami ktoś z jakiegokolwiek innego zmienia pracę czy cokolwiek innego. Różne rzeczy się dzieją, ale tam mnie to interesuje na dole. I teraz moje zadanie, jak ja patrzę, to nie było sprawić, żeby jak najwięcej ludzi w górze lejka przychodziło. Bo jeśli ja będę pisał dobry newsletter, czy jeśli będziemy robili dobry podcast, to my nie potrzebujemy kampanii do 100 tysięcy Polaków, którzy potencjalnie mogą słuchać, Polek i Polaków, którzy mogą słuchać naszego podcastu. My potrzebujemy zrobić na tyle dobry program, że osoba, która go słucha, powie o sobie z lewej i o sobie z prawej, weź tego posłuchaj. A czy słuchałeś, czy słuchałaś w takim miejscu? I teraz to, co należy obserwować, to jest dół tego lejka, czyli osoby, które, zobacz, jak my patrzymy, ile osób w podcaście, ile osób dosłuchuje do końca podcastu. Tak. Tak? To jest miara retencji jakości tego programu, który nagrywamy. Jak ja patrzę z perspektywy newslettera, to patrzę na to, ile osób czernuje. Jeżeli ja patrzę na przykład tak, czern w subskrypcjach newsletterowych jest między średnio rynkowo między 15 a 30%. Mój jest około 1,5%. Tak? I teraz, gdyby on się zrobił na przykład w jakimś momencie 6%, 5% czy 3%, oczywiście byłbym nadal poniżej średniej rynkowej, tak, rozumiem lepiej, nie? Ale już bym się zastanawiał, a dlaczego tak jest, co się dzieje i tak dalej, nie? No bo dla mnie pozyskanie nowego klienta oznaczało wtedy następującą sytuację. Ktoś przychodzi do siebie i mówi, subskrybuję ten newsletter Bartka. A ty powiesz, że ja już subskrybowałem, ale zrezygnowałem. Z jakiegokolwiek powodu. I teraz być może wrócisz, nie? Być może nie wrócisz, ale moim zadaniem nie, jest oferować ci na tyle dobry content i dla tych osób, które powinny otrzymywać ten content, żebyś ty nie chciał zrezygnować, ponieważ co tydzień otrzymasz wartość, dzięki której będziesz osobą w obszarze biznesu i technologii mądrzejszą. Że jeśli przesłuchasz tego podcastu, to nauczysz się jednej, drugiej czy trzeciej rzeczy, a w dobrym przypadku, jeśli będziemy dobrzy w tej rozmowie i dobrze nam się gada i jesteśmy w stanie się podzielić tą wiedzą i będzie ona wartościowa dla innych, to ktoś przyjdzie i powie, nie? Warto tego posłuchać do drugiej osoby, co sprawia, że w górze tego lejka pojawią się osoby, których do tej pory być może nie było, którzy o nas nie słyszeli, ale my nie musimy wtedy chodzić i mówić, nagrywamy ten podcast, weź subskrybuj, czy cokolwiek innego, tak? I teraz to ma dla nas sens, dla niektórych marek nie będzie miało to sensu, ponieważ muszą budować świadomość w górze tego lejka, na przykład firmy FMCG, tak? Że jak wiesz, że jak tam puścisz kampanię w telewizji, to tam przyjdzie tyle i tyle osób na przykład do sklepów i sprzedaż za tyle i tyle. Więc to bardzo też dużo zależy od tego, kto jest twoją grupą docelową, jaką historię opowiadasz w górze tego lejka, no i przede wszystkim, jak dobrze ten lejek jest zoptymalizowany tą opowieścią wokół marketingu.
Czyli wracając do początku, czyli do marketingu i do pozycji CMO, wiem, że tak jak powiedzieliśmy, funkcja jest trochę wtórna do zadań, które dzisiaj stoją przed tym działem, ale dlatego w firmach technologicznych, to jest dzisiaj bliżej growth, ale w tych firmach, takich jak powiedziałeś, FMCG, to wciąż jest ta rola, która zdefiniowana została przez ostatnie lata i tam się niewiele zmienia, tak? Czy to jest tak, że tam też musisz mówić głośno, tak jak mówisz, ale wchodzić coraz szczegółowiej, bo ostatnio słuchałem rozmowy z kobietą, która została nową szefową Under Armour. I ona mówi, słuchajcie, to jest duże wyzwanie dla nas, bo teraz tak, no mamy Adidasa, mamy Nike'a, to są duzi gracze i oni zawsze są dla nas dużą konkurencją, ale pojawiają się nowi. Jest On Running, jest tam ileś innych butów, które też są. I to jest na przykład taka zmiana na rynku, że ja nie mogę, mimo że to nie jest nic, co jakoś mocno zaburza mi rynek, ale jest coś, na co muszę zwrócić uwagę, więc też muszę inaczej zupełnie adresować swoje produkty, niż to robiłam do tej pory. Nie?
Tak, i na pewno ewolucja w tym obszarze jest bardzo duża w ostatnich latach. W firmach technologicznych jest zdecydowanie dużo większa, ponieważ firmy technologiczne no po prostu najczęściej po prostu kwestionują tak, istniejące paradygmaty i próbują wymyślić nowe, lepsze i tak dalej. W dużych firmach jest dużo ciężej tego typu zrobić, czego przykładem na przykład było wprowadzanie zespołów analitycznych do organizacji, gdzie te zespoły bardzo często hulały po całej organizacji w różnych działach. Tak? Zresztą do tej pory często tak jest. Z drugiej strony zaczęły się właśnie pojawiać obszary, które były skupione wokół performance marketingu czy wokół growthu. I bardzo często część organizacji na przykład się próbowała je robić w zespołach marketingowych. No i to się na przykład nie udawało, no bo zespoły marketingowe te tradycyjne, no gdzie wy mi tu będziecie pokazywać, jak tu robić marketing, jak my go robimy od 30 lat. Albo na przykład budowano zespoły growthowe obok zespołów marketingowych i później dopiero, jak te zespoły nauczyły się ze sobą pracować, to na przykład je łączono. Albo na przykład zespół marketingowy był włączony do zespołów growthowych, albo zespół growthowy włączony do zespołów marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Ale zobacz, że na pewno tam się, są takie wykrystalizowane jakby trzy obszary. Marketing produktu, marketing, ja bym to zdefiniował jako marketing treści, tak? Czy, tak? Treści i marki, chyba to by było dobrze, czy tam storytellingu, tak? I marketing wzrostu, czyli ten growth marketing. To są takie trzy obszary, które dzisiaj jakby są... One nie są nowe, tak? Ale ustrukturyzowanie ich w ten sposób pozwala wielu firmom na odejście od tej metody marketingowej spray and pray, która bardzo często jest budowana w oparciu o właśnie im większy zasięg. Jakby znasz to, tak? W sensie przychodzi firma i mówi, a ile to będzie miało zasięgu? Nie? I nagle się okazuje, że optymalizujesz na to, jaki jest wirtualny zasięg, a nie jaka jest umiejętność zbudowania relacji z danym widzem, odbiorcą, czy słuchaczem, czy kimkolwiek innym. I nie patrzysz tego przez pryzmat, o, nie wiem, mój newsletter czyta ileś tam tysięcy osób, które są najważniejszymi osobami w branży technologicznej z Polski, czy Polakami i Polkami na świecie, versus oto 200 tysięcy ludzi, których możesz mieć w bazie newslettera. I te dwie rzeczy nie są sobie tożsame. Jeżeli ktoś cię zapyta o zasięg, nie, to jaka powinna być twoja odpowiedź? Nie? I teraz część firm i osób uczestniczy w tym wyścigu na zasięgi, czyli mamy tyle i tyle milionów użytkowników, nie? versus w ten i w ten sposób będziemy lepszym klientem w dostarczeniu na przykład, czy w dotarciu do osób, na których ci zależy, ponieważ nasza grupa docelowa to jest taka, nasze formaty, nie wiem, reklamowe czy dystrybucyjne są takie, takie i takie.
Mówimy
i takie.
O, w jakimś sensie mówiąc brutalnie o jakości odbiorcy, ale to, co zaczynam obserwować też, to jest takie przychodzenie coraz częściej właśnie nie tylko po zasięg, ale po jakość zasięgu oraz po jakość leadów, krótko mówiąc. Nie? Więc jeżeli mielibyśmy być, rzeczywiście jesteśmy firmą technologiczną, która potrzebuje, albo nawet niekoniecznie technologiczną, ale potrzebujemy bardziej świadomych konsumentów, bardziej świadomych odbiorców, ludzi, którzy w zupełnie inny sposób potrzebują usłyszeć naszą historię. Na końcu chcielibyśmy, żeby oni powiedzieli, dobra, to idę z tobą, Marko, szanowna, i spróbuję. To jest to też zupełnie inna narracja.
Nie? Zobacz, jak, to jest popularna rzecz. Na przykład ktoś pisze na LinkedInie, mam tam, nie wiem, 50 tysięcy obserwujących, czy cokolwiek innego. Hookers.
W sensie... Chciałem użyć innego słowa, ale hookers jest czulsze, tak.
No, zaraz nas za anglicyzm ktoś tam dopałuje na LinkedInie swoją drogą. Anyways. Mam 50 tysięcy obserwujących na LinkedInie, ktoś może powiedzieć.
Super.
Nie ma to żadnego znaczenia. W sensie oprócz tego ego, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli masz interakcję z osobami, czy możesz mieć interakcję z jakimiś osobami i nawet jeżeli to jest 50 tysięcy obserwujących, to pojedyncza twoja interakcja ze względu na algorytmy nie dociera do tych 50 tysięcy osób. Część z tych osób może tego nie widzieć, może być nierelewantna w tej grupie docelowej itd., itd. To nie chodzi o to, jak dużo. Chodzi o to, jak silna jest ta relacja, którą można zbudować ze swoim potencjalnym klientem i w jakim kanale to zrobić. Nie? Czasami wysłanie jednej wiadomości do 50 osób tak, może być dużo skuteczniejsze niż wysłanie jednego posta do 50 tysięcy osób. Tak. I to jest ta zasadnicza różnica, którą jeżeli patrzysz z perspektywy opowiadania historii o problemie, który chcesz rozwiązać dla danych klientów, o produkcie, którym chcesz opowiedzieć, że ten problem rozwiązuje, to dzisiaj technologia umożliwia ci namierzenie każdego etapu tej interakcji po to, żeby docierać do właściwych osób we właściwym czasie.
Z właściwym komunikatem.
Dokładnie, z właściwym komunikatem. I dzisiaj tych narzędzi, które potrafią to zrobić, żeby tak dotrzeć, jest mnóstwo. Kompetencje nie zawsze idą w parze z dostępnymi narzędziami i świadomością o tych narzędziach oraz ze zmianą kultury organizacyjnej, która może powiedzieć pod tytułem przez ostatnie 5 lat, rok, miesiąc, 2, 30 robiliśmy to w ten sposób, być może teraz da się to robić lepiej, inaczej, chodźcie i spróbujemy. I najważniejszą rolą dla osób, które są liderami i liderkami w obszarze marketing, growth czy sales, jest umiejętność stawiania takich zakładów o rzeczywistość w nowy sposób versus to, co robiliśmy do tej pory, ponieważ to sprawia, że możemy być bardziej relewantni dla swoich potencjalnych odbiorców, klientów z wiadomością, która sprawi, my jesteśmy nadal dobrzy w rozwiązywaniu z tego problemu, albo my jesteśmy w tym dobrzy, warto skorzystać z naszych usług, warto skorzystać z tego produktu, ale ta wiadomość jest bardzo relewantna dla... Było takie pojęcie marketing for all, marketing to one. I dzisiaj jesteś w stanie zrobić na masową skalę dzięki technologii
marketing to one
wysoce spersonalizowany.
Okej. Okay. Brzmi jak wstęp do kolejnego odcinka. Kto wie, tak czuję, że tym zaczęliśmy dyskusję, ale tego się trzymajmy. Bartek, dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.